Firma Spartes jest to firma zlokalizowana w Gdańsku, która przede wszystkim tworzy własne produkty, ale jest również ekspertem i partnerem dla firmy Atlassian, z którą pracujemy i wspomagamy ją w rozwoju Jiry, Bamboo, Fisheye, Crucible oraz Clovera. Ja na ten przykład jestem QA-em dla Jiry i pomagam rozwijać ekosystem dla Jiry. Czym jest Spartes? Spartes to przede wszystkim... deweloper, kolejny deweloper. W sumie większość tych ludzi to są deweloperzy w Spartesie. Za wyjątkiem tej jednej osoby, którą jest właśnie QA, czyli Quality Assistant. No i możecie sobie zadać pytanie, jak to jest, że dostarczamy wysokiej jakości oprogramowanie, jeżeli mamy tylko i wyłącznie jedną osobę odpowiedzialną za tą jakość. No i w Spartesie tak nie jest, gdyż każdy z tych deweloperów jest również testerem. I nie w sensie, że pisze testy jednostkowe, w sensie, że testuje wszystko. Od testów jednostkowych, po testy funkcjonalne, po testy systemowe, po testy niefunkcjonalne, po jakieś reliability i tego typu rzeczy. My jako QA tylko i wyłącznie asystujemy deweloperom, dzielimy się z nimi naszymi doświadczeniami, naszą ekspertyzą, no, ale również pracujemy cały czas nad tym, by rozwijać ich wewnętrznego testera, gdyż nie jest to takie łatwe, jak się mówi, przekonać dewelopera do tego, żeby testował. Trzeba cały czas z nim pracować. Również wspomagamy procesy dziejące się wokół developmentu, usprawniamy te procesy. Na przykład staramy się usprawnić procesy automatyzacji w firmie. Co de facto charakteryzuje takiego quality assistanta? To dwa takie skillsety, umiejętności. Pierwsze to umiejętności miękkie, z racji tego, że jesteś asystentem i twoim zadaniem jest coachowanie deweloperów do tego, by testowali. Musisz posiadać jakieś dobre umiejętności komunikacji, dobre umiejętności nauczania, ale to również umiejętności twarde, gdyż deweloperzy nie będą słuchać osoby, do której nie mają zaufania, której nie darzą zaufaniem, o której nie wiedzą, czy ma wiedzę, czy powinni jej słuchać odnośnie na przykład dobrych praktyk w testowaniu. Więc również taki QA powinien mieć jak najbardziej dobre umiejętności twarde, bardzo dobrą wiedzę, jeżeli chodzi o testowanie, bardzo dobrą wiedzę, jeżeli chodzi na przykład też o automatyzację, o pracę z produkcją, etc. Dzisiaj ta prezentacja będzie właśnie odnośnie tych umiejętności twardych. I sama prezentacja będzie w formie studium przypadku. Będziemy leczyć pacjenta. Naszym pacjentem jest przykładowy test. Więc zaczniemy od wprowadzenia z samą prezentację. Przedstawię kilka takich rzeczy, które są ważne, zanim zaczniemy. Następnie zrobimy krótki wywiad, sprawdzimy, jak ten nasz pacjent wygląda, co mu dolega. Kolejno przeprowadzimy leczenie, czyli zoptymalizujemy ten test. Podczas leczenia wystąpią powikłania, więc będziemy musieli na nie w jakiś sposób odpowiedzieć. I na końcu mam nadzieję, że uda się zrobić znaleźć trochę czasu na pytania. Mam do rozdania koszulki, naklejki, więc zachęcam do zadawania pytań, nawet po prezentacji. I nie muszą to być pytania związane z samą prezentacją, mogą być to na przykład pytania związane ze Spartesem czy z Atlassianem. Okej, więc zacznijmy od tego wprowadzenia. Będzie bardzo dużo kodu, dlatego wyłączyłem światło, gdyż widziałem na poprzedniej prezentacji, jak ten kod wygląda z włączonym światłem. Będą to testy API. Ten test, który będziemy przeglądać, będzie testem API. Nie będzie to test jakiegoś takiego wysokiego poziomu, gdzie używamy WebDrivera. Będzie to test zbliżony do testu jednostkowego. Tempo będzie bardzo szybkie. Mam bardzo dużo slajdów, bardzo dużo do powiedzenia i mam nadzieję, że to nie sprawi problemów. Ale gdyby to sprawiło problemy, całość tej prezentacji jest dostępna na repozytorium na Bitbuckecie, gdzie jest obszerny plik README, w którym de facto znajdziecie wszystko to, co teraz mówię, a prawdopodobnie nawet więcej, gdyż ta prezentacja musiała zostać trochę skrócona. Również na tym repozytorium jest kod, który będzie pokazywany tutaj. Kod jest zorganizowany w branche. na każdą jakąś taką chorobę, przez którą przejdziemy w naszym teście, jest oddzielny branch. Informacje o tym branchu znajdziecie, o branchach znajdziecie na slajdach konkretnych. Bardzo ważna rzecz. Ta prezentacja jest inspirowana pracą dwóch ludzi. Pierwsze, Gerard Macharos. Jeżeli ktokolwiek z was nie miał okazji przeczytać jego książkę X-Unit Test Patterns, to zachęcam. De facto ten przykład, przez który ja przejdę podczas tej prezentacji, jest bardzo zbliżony i inspirowany przykładem, który używa Gerard w swojej książce. Drugą osobą, która mnie zainspirowała do tej prezentacji, jest J.B. Reinsberger, J.Brains, który zasłynął w świecie deweloperów hejtem na testy integracyjne i również powołam się na jego filozofię. Okej, zacznijmy od naszego testu. Oto ten test, ledwo co udało mi się go zmieścić na slajdzie. Prawdopodobnie macie problem z przeczytaniem, co de facto robi, co nie świadczy dobrze o samym teście. Tak, to jest test, który powinien być testem jednostkowym. Gdy mamy problem ze zmieszczeniem tego testu na slajdzie, no to mamy problem z bardzo niską czytelnością tego testu. A jak pewnie wiecie, test jednostkowy ma nie tylko na celu sprawdzenie, czy jakiś komponent testowany odpowiednio się zachowuje, ale również jest formą dokumentacji dla tego komponentu. Całe szczęście możemy wyznaczyć cztery fazy w tym teście. I teraz przejdziemy po tych poszczególnych fazach. Pierwszą fazą jest faza przygotowania, w której tworzymy wszystkie obiekty potrzebne do wykonania tego testu. Widzimy, tworzymy jakiegoś klienta charakteryzowanego adresem fakturowania, adresem dostawy. Tworzymy jakiś produkt, tworzymy serwis wyliczający obniżkę, tworzymy serwis wyliczający całkowite kwotę zamówienia, tworzymy serwis fakturowy. Właśnie w tej fazie stworzymy wszystkie rzeczy, które będą nam potrzebne już do wykonania jakiejś operacji na teście. Następnie mamy fazę już wykonania i właśnie na tym stworzonym serwisie fakturowym staramy się stworzyć fakturę dla konkretnego klienta, dla konkretnego produktu i dla konkretnej ilości tego produktu. Po fazie wykonania mamy fazę weryfikacji, bardzo obszerna faza weryfikacji, a de facto sprawdzamy tylko i wyłącznie wybrany element faktury i potwierdzamy jego zgodność z oczekiwaniami. Ostatnia faza to faza sprzątania, gdzie pozbywamy się wszystkich elementów, wszystkich obiektów testowych potrzebnych do wykonania testów. Jak powiedziałem, test jest bardzo obszerny, co prawdopodobnie źle świadczy o tym teście. Co natomiast świadczy dobrze o tym teście, to to, że wszystkie obiekty testowe są inicjalizowane tylko w kontekście tego testu. Nie mamy żadnych obiektów testowych, które są w jakikolwiek sposób współdzielone z innymi testami, przez co prawdopodobnie nasz test będzie bardziej stabilny, jak również sprzątamy po sobie w teście, przez co prawdopodobnie nie wpłyniemy w żaden sposób na jakiekolwiek inne testy, które mogą się wykonać po naszym teście. Okej, to zacznijmy leczenie. Zacznijmy jeszcze przed leczeniem. Zdiagnozujemy 8 chorób tego testu i zaproponujemy 8 lekarstw, które te choroby rozwiążą. Okej, pierwszą rzeczą, na którą możemy zwrócić uwagę, jest z samej góry niejednoznaczna metoda, czyli niejednoznaczna nazwa samego testu. To się wydaje takie banalne, ale tak jak było powiedziane podczas prezentacji odnośnie refaktoryzacji kodu produkcyjnego, nazywanie obiektów, nazywanie metod nie jest wcale takie łatwe. Nie wiem jak u was, ale u mnie kontakt z testami zaczyna się i kończy na przeczytaniu nazwy metody testowej. Jeżeli ja nie rozumiem samej metody testowej, nie rozumiem, co deweloper chce przetestować, to od razu kończę swój review, idę do niego i mówię mu, że to nie może tak być. Każdy inny deweloper nie będzie chciał tracić czasu na to, żeby analizować ciało metody, będzie chciał zrozumieć, jakie test ma zadanie na podstawie jego nazwy. Również z testami będziemy mieli przede wszystkim do czynienia w momencie, kiedy będziemy czytali raporty z testów i będziemy chcieli dojść do tego, dlaczego jakiś tam wybrany test nam przestał przechodzić. W momencie, kiedy otwierając ten raport, będziemy musieli szukać tego testu i analizować, co de facto robi, gdyż sama nazwa jest niejednoznaczna, no to nie jest zbyt dobra praktyka. Możemy to w bardzo łatwy sposób rozwiązać, mianowicie stosując jakąś konwencję nazewnictwa. I tutaj jest przykład konwencji nazewnictwa podzielonej na trzy takie ważne człony. Po pierwsze, jaki przypadek użycia testujemy. Po drugie, jakie są warunki kontrolne, jakie są wejścia, jaki jest stan systemu przed wykonaniem danej akcji. Po trzecie, jakiego stanu zachowania oczekujemy. Prawdopodobnie jako deweloper zaczniemy od końca, czyli będziemy wiedzieć, co de facto oczekujemy od jakiejś metody, co powinna zwracać. Później zaczniemy się zastanawiać, w jakich warunkach powinno to zwracać, co powinna zwracać te wartości, a na końcu zamkniemy to w jakimś przypadku użycia. Mam nadzieję, że ten przypadek użycia będzie na przykład wychodził z nazwy klasy, którą testujemy. W naszym przypadku generujemy fakturę. Generujemy fakturę dla pojedynczego produktu, ale w dużej ilości. I naszym stanem oczekiwanym jest pojedynczy element w wygenerowanej fakturze. No, sam fakt tego, że zmieniliśmy nazwę, nie wpłynął jakoś radykalnie na sam test. Na pewno będzie łatwiej zrozumieć w momencie, kiedy też przestanie przechodzić, jaki ten nieprzechodzący test ma wpływ na sam system, co jest nie tak w naszym systemie. Ale nadal mamy problem z tym, żeby nawet wzrokowo ogarnąć ten test. Jest bardzo nieczytelny nadal. Więc co możemy zrobić kolejno? Możemy skupić się na fazie weryfikacji. W tej fazie weryfikacji bardzo dużo się dzieje. Jest bardzo dużo asercji na poszczególnych składowych tego naszego elementu faktury. Są też asercje na samej fakturze. I moglibyśmy się zastanowić, zadać sobie pytanie, czy ten test powinien testować fakturę, czy powinien tylko testować ten element faktury. Z nazwy wychodzi nam, że powinien testować tylko i wyłącznie element faktury, ten oczekiwany element faktury, co nie znaczy, że nie powinniśmy testować faktury samej w sobie. Prawdopodobnie tak, powinniśmy testować faktury, ale niech będzie to te testowanie tej faktury wydzielone do oddzielnego testu. W przykładzie produkcyjnym mamy single responsibility, tak samo powinniśmy mieć single responsibility principle przy testach. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy będziemy mieli wiele testów, które sprawdzają tą samą rzecz, gdy na przykład całkowita wartość faktury przestanie być generowana w odpowiedni sposób, zobaczymy wiele czerwonych testów i bardzo trudno będzie nam dociec do tego, co jest de facto przyczyną, co jest naszym root cause'em. W momencie, kiedy to wyliczanie tej całkowitej faktury jest realizowane tylko i wyłącznie przez jeden specyficzny test, wtedy o wiele łatwiej nam jest zrozumieć, co złego dzieje się w systemie. Więc możemy się pozbyć tych dwóch asercji. Nadal zostają nam asercje, bardzo dużo asercji, jedna po drugiej, z tym, że są to wykonywane asercje na elemencie faktury. Nadal nie jest to optymalne rozwiązanie, gdyż nasz test będzie miał problem z przekazaniem informacji, co de facto w tym elemencie faktury nie działa, co jest niezgodne z oczekiwaniami. Będzie tą informację tak krok po kroku nam zdradzał. Prawdopodobnie w momencie, kiedy przestanie nam przechodzić, załóżmy, ta pierwsza asercja, zrozumiemy, jaki jest problem z elementem faktury, naprawimy ten problem, uruchomimy test jeszcze raz, przestanie nam przechodzić kolejna asercja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wpadniemy w taką pętlę sprawdzania, co jest problemem i rozwiązywania tego problemu. Samo lekarstwo na tą chorobę jest bardzo łatwe. Wystarczy, że skorzystamy z jakiegoś oczekiwanego obiektu, z oczekiwanego elementu faktury. Wiemy, czego oczekujemy, skorzystajmy z metody equals, z Java, niech zostaną porównane wszystkie proporcje tego elementu faktury, na których nam zależy. Ok, udało nam się znacząco zredukować ilość linii, test już jest coraz trochę mniejszy, więc przejdźmy do kolejnej kwestii. Kolejna część fazy weryfikacji. Co tutaj się dzieje? No, mamy instrukcję warunkową. Instrukcja warunkowa może świadczyć o tym, że nie kontrolujemy samego wykonania testu, że nie mamy pełnej kontroli nad tym, co testujemy. W jakiś sposób ten nasz system, który testujemy, ten nasz komponent, czykolwiek, ta nasza jednostka, zachowuje się w sposób niedeterministyczny i musimy jakoś sobie poradzić z obsłużeniem tego niedeterminizmu, tak? Musimy w przypadku, kiedy zachowuje się w jeden sposób, obsłużyć to w ten sposób, jeżeli się zachowuje w inny sposób, to znowu w inny sposób, co jest problematyczne. Po pierwsze, dlatego, że będziemy mieli problem z powtórzeniem naszego testu, jeżeli mamy jakiś niedeterminizm. Po drugie, nie mamy pewności, jaki coverage daje nam też ten test dla konkretnego uruchomienia, tak? Raz może wejść w jeden if, drugi raz może wejść w drugi, więc nie wiadomo de facto, co zostało przetestowane, a co przetestowane nie zostało. Całe szczęście to nie jest problem tutaj. Tutaj staramy się uniknąć weryfikacji elementu faktury w momencie, kiedy system zwraca nam więcej niż jeden element faktury. Więc to jest takie nasze zabezpieczenie. Możemy sobie z takim zabezpieczeniem poradzić w inny sposób, mianowicie stosując albo asumpcję, albo asercję ochronną. Różnica pomiędzy asumpcją a asercją ochronną jest taka, że jeżeli coś powinno zostać spełnione, jeżeli to coś nie zostanie spełnione i przekłada się na działanie naszego systemu, to powinniśmy zastosować asercję ochronną. Jeżeli natomiast to, co nie zostało spełnione, przekłada się na sam sens uruchomienia testu, powinniśmy skorzystać z asumpcji. Dla przykładu, asumpcja mogłaby zostać wykorzystana w momencie, kiedy nasz system oferuje różne feature'y dla różnych systemów operacyjnych. Gdy nasz test jest uruchamiany na systemie, który danego feature'a nie wspiera, nie ma sensu, by ten test był uruchamiany, tak? Więc możemy zrobić asumpcję, że nasz system operacyjny, na którym jest uruchamiany test, wspiera dany feature. Różnica jest też w samym wyniku, w samym raporcie. W momencie, kiedy asumpcja nie zostanie spełniona, test zostanie pominięty. W momencie, kiedy asercja nie zostanie spełniona, nasza asercja ochronna, wtedy test zostanie oblany. OK, znowu udało nam się zredukować trochę linii kodu, ale nadal dużo się dzieje w samej fazie weryfikacji. Powinniśmy dążyć do tego, żeby sama faza weryfikacji była jak najmniejsza, zawierała jak najmniej linii kodu. No, co tutaj się dzieje? No, mamy taką dosyć skomplikowaną asercję. Wyciągamy element z kolekcji, sprawdzamy, czy kolekcja zawiera tylko i wyłącznie jeden element, później analizujemy ten element. No, jest to wiele linii kodu, czytelność jest trochę słabsza, trzeba przejść przez te linie kodu. Po drugie, prawdopodobnie będzie to tego typu struktura będzie sprzyjała duplikacji kodu pomiędzy testami. Gdyż możemy sobie wyobrazić, że sam pojedynczy element będzie sprawdzany w różnych testach i prawdopodobnie będziemy wykonywać te same czynności. Ten przykład jest na tyle banalny, że nie ma tutaj żadnej logiki biznesowej, która w jakiś sposób byłaby potrzebna do tego, żeby przeprowadzić weryfikację, ale możemy sobie wyobrazić, że musiałaby zajść jakaś logika biznesowa. No i w momencie, kiedy mamy tą duplikację tego kodu weryfikacyjnego pomiędzy różnymi testami i chcemy tą logikę biznesową weryfikacyjną zmienić, będziemy musieli zmienić tą logikę w tych miejscach, w których żeśmy ten kod zduplikowali. Więc żeby sobie z tym poradzić, możemy wydzielić sprawdzanie, weryfikację do oddzielnej metody i nazwać tą metodę w taki sposób, by zdradzała intencję. Wtedy deweloper przeczyta tylko i wyłącznie pojedynczą linijkę, wywoływaną metodę i na podstawie samej nazwy będzie w stanie zrozumieć, pojąć, co jest celem, co jest weryfikowane. I dzięki temu oczywiście też redukujemy potencjalnie duplikację kodu, więc mamy również mniejszy nakład na maintenance. OK, przejdźmy dalej. Test już jest coraz bardziej mniejszy, więc możemy dalej go zredukować. Tutaj jest ta cała nasza faza sprzątania. Przyjrzyjmy się jej. Po pierwsze, sama faza sprzątania dla tego przykładu została ujęta w ciele metody testowej. Nie jest to zbyt dobra praktyka, gdyż to, czy sprzątamy, czy nie, nie jest ważne dla samego testu. Nie testujemy sprzątania. Sprzątanie to jest coś takiego pobocznego, czym musimy się zająć, ale no nie interesuje nas to z punktu widzenia testu. Jeżeli będziemy zawierać tą logikę odpowiedzialną za sprzątanie w teście, to ten test stanie się obszerniejszy i będzie trudniejszy w zrozumieniu, czy trudniejszy w przeczytaniu. Również ujęcie tej logiki sprzątającej w teście wymaga obutowania tej logiki w bloki try, catch, finally, z racji tego, że w momencie, kiedy nasz test się, jakakolwiek asercja w naszym teście nie przejdzie, test wyrzuci exception i aby ten exception obsłużyć i wywołać również ten kod sprzątający, będziemy musieli ten kod sprzątający zamknąć w bloku finally. To jest jedna rzecz, która z tym rozwiązaniem jest, w tym rozwiązaniu jest zła. Drugą rzeczą, na którą pewnie zwróciliście uwagę, jest to, że mamy zagnieżdżone bloki try-catch. Usuwanie elementów może wywołać exception w naszym przypadku, tak? I teraz w zależności, aby poprawnie to obsłużyć, żeby to, że ten exception w momencie, kiedy się ujawni, nie miał przełożenia na sam wynik testu, no musimy to obudować w bloki try-catch. Tych bloków będzie tak dużo, jak dużo otworzymy elementów testowych czy obiektów testowych, których musimy się pozbyć. Jak możemy sobie z tym poradzić? Po pierwsze, możemy zacząć rejestrować obiekty, które tworzymy dla testu i przechowywać je w jakiejś zewnętrznej kolekcji. Możemy stworzyć jakąś taką metodę rejestrującą, która będzie się zajmowała tym, żeby stworzony element wrzucić do tej kolekcji. Sam kod czyszczący możemy wyciągnąć do metody anotowanej after, która zawsze zostanie wykonana po każdym wykonaniu testu, niezależnie od tego, jaki jest sam wynik testu. I w tej metodzie możemy przejść po kolekcji elementów stworzonych przez test i po prostu postarać się ten element stworzony, ten obiekt stworzony usunąć. Co jest również fajne w tym rozwiązaniu, to, że nie duplikujemy tego sprzątania pomiędzy testami. Zakładamy, że każdy test będzie w ten sam sposób rejestrował tworzone obiekty i wystarczy tylko i wyłącznie przejście po tej kolekcji stworzonych obiektów po wykonaniu testu w metodzie anotowanej before, after. Okej, okay. No jak widzimy, test bardzo mocno się zmienił, bardzo mocno zredukował się jego rozmiar, jest zdecydowanie bardziej czytelny, ale to nie znaczy, że skończyliśmy naszą pracę. Zwróćmy uwagę na samą fazę przygotowania. Faza przygotowania jest teraz najbardziej obszerną fazą w naszym teście, no i dzieje się tutaj bardzo dużo. Patrząc na tą fazę przygotowania, powinniśmy sobie zadać pytania takie jak, czy wszystkie tworzone w tej fazie elementy są dla testu potrzebne, czy przekazują jakąkolwiek informację. Dobrym takim rule of thumb jest sprawdzenie, czy obiekt stworzony w fazie przygotowania jest wykorzystywany w jakiejkolwiek innej fazie, jak w fazie wykonania czy w fazie weryfikacji. Jeżeli nie jest, prawdopodobnie mamy do czynienia z jakimś dummy obiektem, który nie wnosi nic nowego do testu, jedynie zaciemnia sam test, gdyż musimy chwilę poświęcić na to, żeby przeczytać, jaki obiekt zostaje tworzony i później starać się odpowiedzieć na pytanie, czy ta charakterystyka tego tworzonego obiektu w jakikolwiek sposób przekłada się na sam test i jego cel. Nie zaciemniajmy niepotrzebnymi detalami naszej fazy przygotowania, ale również pokazujmy te detale, które są dla naszego testu ważne. W innym przypadku będziemy mieli problem ze zrozumieniem, skąd jakiś obiekt testowy przyszedł, w jaki sposób on został stworzony. Jeżeli na przykład obiekt, który jest wykorzystywany w fazie wykonania, został zainicjalizowany gdzieś na zewnątrz, nigdzie nie pojawił się w naszej fazie przygotowania w teście i teraz musimy dochodzić, skąd de facto on przyszedł, dlaczego on jest ważny, co go charakteryzuje. Aby pozbyć się tych problemów w fazie przygotowania, możemy zrobić parę rzeczy. Po pierwsze, możemy stworzyć metodę tworzącą, która będzie tworzyła nam te serwisy wykorzystywane w teście, jak ten serwis do wyliczania obniżki, serwis do wyliczania całkowitej kwoty zamówienia i ten serwis fakturowy. Niech on będzie tworzony gdzieś na zewnątrz i niech to tworzenie będzie wykonywane tylko i wyłącznie w metodzie uruchamianej przed wykonaniem testu. Niech nie znajduje się w ciele testu. Dlaczego nie chcemy, by to znajdowało się to w ciele testu? Z racji tego, że test sam w sobie w żaden sposób nie może skonfigurować charakterystyki tych serwisów. Te serwisy są bardzo proste, nie mają... Serwis fakturowania tylko i wyłącznie potrzebuje tych dwóch swoich zależności. Te dwie zależności w żaden sposób nie mogą być konfigurowane, więc jeżeli jakikolwiek inny test będzie chciał stworzyć serwis fakturowania, będzie go tworzył w ten sam sposób. Po drugie, by poradzić sobie z kolejnymi obiektami, takimi jak produkt czy klient, możemy wprowadzić matki obiektów testowych. Matki obiektów testowych to de facto klasy służące do tworzenia konkretnej reprezentacji jakiegoś typu obiektu, na przykład produktu. Coś jak persony w designie, tak? W designie mamy różne persony, różne jakieś takie archetypy naszych użytkowników. Podobnie prawdopodobnie mamy w naszej domenie. Możemy mieć klienta, dla którego mamy obniżkę, możemy mieć klienta, dla którego nie mamy obniżki. Właśnie tą informację możemy zawrzeć w matce. I matka jako jedyna zna de facto szczegóły implementacyjne, zna charakterystykę tych obiektów, które powinny zostać, wie w jaki sposób powinny zostać stworzone. My z testu tylko i wyłącznie wywołujemy jakąś metodę na tej matce. A dzięki temu redukujemy oczywiście koszt utrzymania i w momencie, kiedy będziemy musieli zmienić charakterystykę naszego elementu, zmieniamy go tylko i wyłącznie w matce. Niestety może być tak, że matka nam się bardzo mocno rozrośnie i jakiekolwiek zmiany w matce przeniosą się na wiele testów. Okej. Matka sama w sobie może też na przykład zarządzać identyfikatorami. W tym naszym wcześniejszym teście identyfikatory były zaszyte. Tutaj matka przydziela identyfikatory dla tworzonych obiektów. Dzięki temu nie będziemy mieli problemu z tym, że test z jakiegoś powodu przestanie przechodzić, bo na przykład nie udała się faza sprzątania albo inny test korzysta z tego samego zaszytego identyfikatora. Matki możemy też wykorzystać do tego, by tworzyć czy generować dummy obiekty, czyli obiekty, które no nie wnoszą jakiejkolwiek informacji w sam test. Mogą na przykład być generowane losowo, o tyle w momencie, gdy jesteśmy w stanie odtworzyć nasz test dla wygenerowanego obiektu dummy. Okej. Ale wróćmy na chwilę do tej metody tworzącej nasz serwis. No i pewnie zauważyliście, że to nie jest de facto test jednostkowy, gdy musimy tworzyć wiele komponentów, tak? Mamy tutaj jakieś tworzenie tych zależności i prawdopodobnie przez to, że tworzymy te zależności i to są de facto rzeczywiste implementacje, pojawiają nam się jakieś magiczne liczby, jak właśnie ta konkretna kwota obniżki czy konkretna kwota całkowitego zamówienia. Prawdopodobnie właśnie przychodzą z tych zależności. No, brak izolacji sam w sobie jest no, dosyć słaby, przede wszystkim dlatego, że nasz system, który testujemy, staje się bardziej skomplikowany. Nie testujemy jednego komponentu, testujemy wiele komponentów współdziałających. W momencie, kiedy nasz test przestanie przechodzić, nie jesteśmy w stanie w łatwy sposób stwierdzić, który komponent przestał przechodzić. Po drugie, mamy takie błędne przekonanie, że nasz test daje większy coverage, gdy w rzeczywistości jest odwrotnie, gdyż każde te interakcje pomiędzy tymi obiektami, pomiędzy tymi zależnościami mogą przechodzić w różny sposób. No i tych zależności może być bardzo wiele i mogą nie zostać odzwierciedlone w teście. No, całe szczęście możemy sobie w łatwy sposób poradzić z brakiem izolacji. Wystarczy, że zastosujemy dublera testowego. Stworzymy staby dla zależności naszego serwisu fakturowania i powiemy jasno, że okej, ja oczekuję, że mi zwrócisz konkretną wartość w momencie, kiedy ja cię zapytam na przykład o wartość obniżki czy o wartość całkowitą zamówienia. No i teraz nasz test oczywiście bardzo mocno się zmienił, już jest o wiele mniej linii kodu. Zostaje nam tylko jeszcze jedna magiczna liczba, ta cała wielkość zamówienia. Dlaczego ona jest akurat 5? No i tutaj będziemy musieli zrobić taki white testing trochę. Wejdziemy sobie do jednej z zależności naszego serwisu fakturowania. No i jak widzimy tutaj jest ten condition, który stwierdza, że jeżeli jest więcej niż 1000 elementów, które chcemy zamówić, to ten serwis wyrzuci nam exception. No, co wskazuje, że brakuje nam testu na warunki brzegowe. Całe szczęście możemy ten nasz stub w łatwy sposób trochę zmodyfikować do tego, by zachowywał się w zależności od tego, jakie wartości przekażemy w różny sposób. I dla zamówienia większego od 1000 czy równego 1000 wyrzucił exception. OK, dla takiego dublera nowego możemy napisać dodatkowy test, który będzie obsługiwał nam ten warunek brzegowy. Ale tutaj ważna rzecz, bo mianowicie tutaj pojawiają się skutki uboczne. Mamy teraz te wartości znowu zaszyte w teście, mamy obsłużone dwa możliwe zachowania, ale co w momencie, kiedy zmieni się implementacja rzeczywista? W tym momencie mamy duplikację logiki, tak? Z jednej strony mamy mock, który zachowuje się w jakiś określony sposób i stara się mimikować czy działać jak najbardziej zbliżenie do rzeczywistej implementacji naszego serwisu, wyliczając jego całkowity koszt zamówienia, ale ta logika jest jednak w dwóch miejscach. W momencie, kiedy jakiś deweloper zmieni graniczną wartość zamówienia w rzeczywistym serwisie, nasz test nadal będzie przechodził, gdyż nikt prawdopodobnie nie zaktualizował samego mocka tego serwisu. Jak możemy sobie z tym poradzić? No, możemy wprowadzić kontrakty, czyli dla wszystkich oczekiwań, które zawiązujemy, tworząc mocki, tworząc dublery testowe, możemy starać się potwierdzić, że te oczekiwania są spełnione przez rzeczywiste implementacje. I potwierdzamy te oczekiwania, implementując testy jednostkowe, które sprawdzają, że okej, jak ja ci dam ty mój total serwisie 1000 jako wielkość zamówienia, to ty mi to w ten właśnie oczekiwany sposób obsłużysz. Jeżeli to będzie mniej niż 1000, to obsłużysz to właśnie w jakiś inny sposób, ale to jest ten sposób, który ja staram się zamokować w moich testach jednostkowych. Możemy te kontrakty zrobić dla abstrakcyjnych, dla interfejsów, nie dla rzeczywistej implementacji. Wtedy w zależności mamy też kontrolę nad tym, że jakakolwiek nowa implementacja danego serwisu również będzie spełniała nasze kontrakty. Ja widziałem bardzo dużo testów jednostkowych, które mocno mokowały i nie posiadały właśnie tych kontraktów i bardzo często te testy nie dają żadnej wartości, gdyż one przychodzą z tego, że wszystko gra, tak, mock zachowuje się w sposób oczekiwany przez testy, natomiast nie odzwierciedlają one tego, co dzieje się na produkcji. Na produkcji może być już komponent, który kompletnie w inny sposób się zachowuje i my nie mamy żadnego sposobu na uświadomienie sobie tego, innego niż testy integracyjne. No ale w momencie, kiedy mielibyśmy kontrakty, nie potrzebowalibyśmy de facto testów integracyjnych. Kontrakty możemy przechowywać w wydzielonym miejscu. Dzięki temu wiemy, gdzie się znajdują, dzięki temu możemy szukać kontraktów dla konkretnej klasy. Przez to, że jest łatwo je zlokalizować, też prawdopodobnie będzie łatwo uniknąć duplikacji kontraktów. No i możemy zastosować jakąś customową anotację do tego, by wskazać, że ten kontrakt jest oczekiwany przez N konsumentów, N innych klas, które zależą od naszego zachowania. Aby dodatkowo zabezpieczyć się w tym przypadku przed zmianami zakresów, możemy zamiast korzystać z parameterized test i z konkretnych parametrów, dla których zostanie wykonany nasz test, tam 1000-1001, by sprawdzić te warunki brzegowe, możemy skorzystać z property-based testing i wykonać nasz test dla konkretnych przedziałów liczb, tak? To pozwoli nam znaleźć jakieś na przykład dodatkowe warunki, które pojawiłyby się w implementacji, na przykład jakaś dolna granica nagle by się zaczęła pojawiać dla zamówienia. Property-based testing powinien nam pomóc to złapać. Wiem, że Kosmos jest na topie, więc zapraszam na tą stronę, gdzie JB Reisberger daje taki fajny przykład tego, jak zaimplementować kontrakty dla funkcji rozkładania spadochronu dla łazika marsjańskiego. Krok po kroku widać, co wiąże się de facto z implementacją kontraktów dla jakiegoś legacy kodu, jak dużo refaktoru jest potrzebnego. OK, wypisujemy naszego pacjenta. Tutaj droga, którą przeszliśmy, jak widać, zaczęliśmy od bardzo dużego testu, ale dzięki tym wszystkim naszym zmianom, tym lekarstwom udało nam się go maksymalnie zredukować. Pytanie, czy to jest koniec? Nie, to nie jest koniec. Cały czas mamy jakąś tam bazę danych w tym naszym teście, więc to nie jest na pewno test jednostkowy w tym momencie, ale to jest coś, co również można zaadresować, można wprowadzić jakiegoś dublera testowego, jakąś fejkową implementację bazy danych. Co jeżeli chodzi o profilaktykę? Nie zakładajcie, że deweloperzy wiedzą te wszystkie rzeczy, które wy prawdopodobnie wiecie albo nauczyliście się na jakichś prezentacjach, na jakichś warsztatach. Prawdopodobnie jest bardzo prawdopodobne, że deweloperzy tego nie wiedzą i trzeba do nich w jakiś sposób podejść, w jakiś sposób przekazać tą waszą wiedzę, czy to parując się, czy to biorąc aktywny udział w code review i na przykład skupiając się tylko i wyłącznie na testach, a nie na kodzie produkcyjnym. Ja mam tak dobrze, że deweloperzy w moim zespole dbają tak samo mocno o kod testowy, jak o kod produkcyjny.